Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
Proszę Państwa, w dzisiejszym programie mamy bardzo miłego gościa. To pan Marek Nałęcz-Socha, prawnik, adwokat, radca prawny, a przede wszystkim działacz regionalistyczny różnych stowarzyszeń, szczególnie Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Dzień dobry, panie Marku.
Witam pana, witam słuchaczy.
Ale ponieważ nasze radio jest wiarygodne wobec państwa, wobec swoich słuchaczy, to nie ukrywamy tego z Markiem, że znamy się od 156 lat i dlatego nie będziemy udawali przed państwem, że nie jesteśmy per ty, a zatem witam cię, Mareczku.
Dziękuję bardzo, przyjacielu mój od lat 40.
Albo nawet i 45, i tak. Proszę Państwa, Marek Nałęcz-Socha, jak powiedziałem, jest prawnikiem. Zakończył swoją karierę radcowską. Natomiast chcielibyśmy dzisiaj w naszym programie przypomnieć te elementy, które składają się na jego owocną działalność w zakresie właśnie popularyzacji regionalizmu. Temu służyły najróżniejsze towarzystwa i inicjatywy społeczne, także z tamtych podobno słusznie minionych lat, a takim pierwszym elementem, który nas zbliżył, było Towarzystwo Klubów Robotniczych i Chłopskich, gdzie Marek jako młody, zapowiadając się dobrze prawnik, już był aktywnym działaczem. Powiedz, kiedy to było i o ile pamiętasz, jaki to był czas?
No, właściwie to muszę powiedzieć zupełnie szczerze, że jak przyjeżdżałem do Jeleniej Góry, to absolutnie nie marzyłem o tym, żeby tutaj zostać do końca życia, bo byłem związany z Wrocławiem, z środowiskiem studenckim, z wieloma inicjatywami, zwłaszcza związanymi z turystyką. Wtedy zajmowałem się kwalifikowaną turystyką, powiedzmy kajakową, żeglarstwem, narciarstwem i to tak trochę psim swędem. Tu chcę opowiedzieć, bo to jest właśnie taka anegdotka. Otóż poznałem na studiach koleżankę, z którą się ożeniłem na 5. roku. No i okazało się, że w początku kwietnia moja małżonka, młoda małżonka, zaszła w ciążę. No i wtedy moi rodzice powiedzieli: słuchaj kochany, ale my możemy znieść w naszym mieszkaniu, bo ja są dwójkę, ale trójki to już nie. Wobec tego poszukaj sobie gdzieś mieszkania czy innej siedziby twojej rodziny. I ja byłem taki trochę tym zmartwiony, bo rzeczywiście wtedy we Wrocławiu dostać mieszkanie, to trzeba było czekać kilkanaście lat. Albo wynajmować za bardzo duże pieniądze gdzieś tam takie mieszkanie. No i w dziekanacie naszego wydziału coś tam załatwiałem i tak się pożaliłem kierowniczce dziekanatu. Ja mam taki cholera problem. Rodzice nie chcą mnie już trzymać, bo Elka jest w ciąży. Ona zaczęła tak głową kiwać. Mówi: no rzeczywiście jest problem tutaj to. Ale tutaj przyjechał taki facet z Jeleniej Góry. Taki mały facet, mówi. On potrzebuje prawnika do pracy. Idź tam, mówi. On tu właśnie w tej chwili wyszedł z tego budynku. Ja idę, pędzę za nim. I rzeczywiście idzie taki bardzo sympatyczny, w średnim wieku pan. Ja go doganiam i mówię: przepraszam bardzo, panie dyrektorze, bo ja tutaj zainteresowany jestem pracą z mieszkaniem. A on mówi: a ja właśnie tutaj jestem zainteresowany młodym prawnikiem, bo akurat nie radca prawny, adwokat zwolnił się. Wtedy była taka reorganizacja, adwokaci przestali obsługiwać przedsiębiorstwa, nie wolno im było, tylko osoby fizyczne. No i mówi: no to dobrze, to jakie pan ma potrzeby? Ja mówię: no panie dyrektorze, mieszkania. On mówi: a mam właśnie blok nowy, będzie oddany za kilka miesięcy, to ma pan pracę z mieszkaniem. No i tak to się dalej potoczyło, zacząłem pracować w zakładzie energetycznym. No i zauważyłem, że w tym zakładzie energetycznym młodzież jest taka jakaś. No, mnóstwo było tam chłopaków, dziewczyn, młodych, inżynierów, tego, ale wszystko takie niezorganizowane. No jakoś tak nie wiedzieli, co robić. A przecież zakład energetyczny to miał wspaniałe, te zbiorniki, nie wiadomo co. No i tak żeśmy się trochę zgadali. Później poznaliśmy się i też tutaj z chłopakami z to był zakład powiatowy zarząd ZMS-u chyba, prawda? No i jakoś tak wspólnie razem zaczęliśmy działać, zaczęły powstawać różne instytucje. No i tak pomyślałem sobie, że nigdzie lepiej mi nie będzie, nigdy w Jeleniej Górze. I się sprawdziło.
I zostałeś do dzisiaj, a chcę państwu powiedzieć, że właśnie w energetyce, w dziale prawnym, gdzie ja też pracowałem, poznaliśmy się z Markiem się prawie 50 lat temu. Ale przejdźmy do tej pasji regionalistycznej. Jak wpadłeś na to, że to taka ciekawa nić historii tego miasta i jego mieszkańców?
No wiesz, tu jest tak, że o tym, co myśmy robili, nikt tego nie nazywał regionalizmem, po prostu. Regionalizm to jest wymysł ostatnich 10-15 lat. Przedtem to była normalna działalność. Nikt tam nie mówił, że regionalista, nie regionalista, tak się nie mówiło. Natomiast Jelenia Góra była szalenie atrakcyjną miejscowością. Ja doskonale pamiętam, jak przyjechałem do tej Jeleniej Góry na pierwszą rozmowę właśnie z tym dyrektorem Dudą do zakładów energetycznych i szedłem od dworca do tego placu, gdzie ten zakład energetyczny, tam był plac energetyków, czy jak to się tam nazywało wtedy. I idę sobie tak i tutaj, tu klub, tam jakaś przyjemna instytucja, powiedziałbym, prawda? Ta Jelenia Góra była taka ciepła, taka przytulna, powiedziałbym. I może dlatego, że to był maj, tak też było ładnie. Powiedziałem, nie, ja tu muszę mieszkać, tu jest super, ja przecież jeżdżę na nartach, ja mam jakieś tam inne. I tak rzeczywiście było. I potem bardzo dużo takich elementów, które zachęcały do zostania młodych ludzi w Jeleniej Górze. No przede wszystkim ten Tekrych był, prawda? To był ewenement taki, te kluby były przecież takie doskonale prowadzone. Ja już jak jesteśmy na tej ulicy 1 maja, no to ten klub Relaks i Żyłowski, prawda?
Czesław Żyłowski,
tak. Czesław Żyłowski, prawda? Ta instytucja koncentruje się na tym klubie pana Żyłowskiego. To był klub budynku zakładów energetycznych, to był klub też sponsorowany przez zakład energetyczny. Ja tam jako pracownik, no to tam miałem blisko, nawet jak czekałem na mieszkanie, to mieszkałem tam wyżej w takich pokojach gościnnych w tym budynku razem z kilkoma też tak samo oczekującymi na mieszkanie małżeństwami młodych ludzi. I ten klub pana Żyłowskiego, on tym się charakteryzował, że prowadził, powiedziałbym, taką działalność bardziej rozrywkową niż taką dydaktyczną. Bardziej rozrywkową. Pchała się tam dosłownie młodzież, bo były wspaniałe potańcówki, jakieś tam inne imprezy. Tam tak rozmieszczone były też te sale. I tam była świetna atmosfera. Ale to nie tylko ten klub. Był klub Iskra taki, no, super klub Iskra. Tam znowu były takie szersze zabawy, były jakieś tam kluby taneczne, jakieś inne. Ja przepraszam, bo ja już w tej chwili nie pamiętam, ale w każdym razie on też tętnił życie. Radujesz. Były też małe kluby takie, tam koło tramwajarzy, jak on tam
się stęsił.
Kosmos, tak, prawda? Taki mały klubik, ale też świetnie działający. A propos tego małego klubiku, to od razu powiem taką anegdotę. Organizowaliśmy w okresie września jeleniogórskiego takie cykle spotkań z ciekawymi ludźmi, to tak wtedy co się nazywało. I między innymi przyjechał do nas redaktor naczelny Szpilek. Już nie pamiętam, jak ten facet się nazywał, ale w każdym razie trzeba mu było przygotować kilka takich spotkań. No i między innymi było zaprogramowane spotkanie właśnie w tym klubie. Ale okazało się, że nie przyszli słuchacze. Wstyd! No to co tam z tym zrobić? Wobec tego kierownik tego klubu mówi tak, to niedaleko jest taka szkoła dla niedorozwiniętych. Taki mówi, to ja tam zadzwonię do nauczyciela, żeby ściągnął tą młodzież tam na to. I ta młodzież tam przyszła na to spotkanie z tym naczelnym redaktorem Szpilek. I to była niesamowita historia. Potem nas opisali w gazecie.
Krytycznie?
Autentycznie. Także były też i wpadki. No, nie tylko same były sukcesy, ale sukcesów było wtedy dużo. No, jeżeli już tu zacząłeś mówić o tych ludziach, no oczywiście. Wtedy dużo było działaczy. Pamiętam, na takim zjeździe to wybierało się zarząd 30-osobowy i się pchali jeszcze, żeby w tym zarządzie być. No potem to już troszeczkę to było inaczej, ale nie można nie powiedzieć o tym, że było dwóch panów, którzy stworzyli markę Jeleniej Góry. To był przede wszystkim pan Andrzej Lesiewski, twórca Nowin Jeleniogórskiej Gazety. Bardzo mądry i bardzo szlachetny człowiek, muszę powiedzieć. Zaprzyjaźniliśmy się mimo różnicy wieku. Przyjeżdżał do Jeleniej Góry na każde zaproszenie. Pamiętam, raz nawet spał u mnie na materacu na podłodze. No, wtedy, kiedy już przestał być tam. On był naczelnym redaktorem jakiegoś takiego dużego pisma w Warszawie, pan Lesiewski. No i drugim taką osobą, która w tej kulturze działała, to był absolutnie pan Romuald Pistl, który właściwie to miał w ręku, on miał taką koncepcję, on chyba był trochę i podpowiadaczem tych różnych rzeczy. No i miał dobrą rękę, naprawdę. Udawało to mu się wszystko. To mi się udawało, było fajnie.
Powiem może państwu, że pamiętam przecież te czasy, bo wtedy miałem 18 czy 20 lat. Bawiliśmy się właściwie takim ciągiem od klubu PTTK przez Relaks, przez Iskrę, po Kwadrat. W tych właśnie klubach, które były prowadzone przez Towarzystwa Klubów Robotniczych i Chłopskich, w skrócie TEKRIH. Proszę państwa, to była próba połączenia pewnej indoktrynacyjnej roli rządzącej partii z potrzebami młodzieży, zagospodarowaniem młodzieży. I w większości, jak żeśmy kiedyś z Markiem rozmawiali, te postaci jak pan PiS, jak Żyłowski, oni się nie dali zindoktrynować, tylko właściwie dbali o to, czego młodzież potrzebowała. Takie kluby były we wszystkich gminach, we wszystkich wsiach powiatu, dawnego powiatu jeleniogórskiego i to do dzisiaj wszyscy z rozrzewnieniem wspominają.
Ja nie chcę się chwalić tutaj, ale muszę powiedzieć, że jak przyszło nowe pokolenie. Ja na przykład przejmowałem kierownictwo TEKRIH-u od Radomińskiego, to był dyrektor Orła w Mysłakowicach, bardzo taki zapobiegliwy i bardzo taki mądry menadżer, powiedziałbym, ale gospodarczy, bo to przecież ogromne zakłady były ten w Mysłakowicach. Myślę, że gdzieś indziej nie było takiej odwagi władz, żeby takiemu gówniarzowi, przepraszam, że tak samo o sobie mówię, powierzyć takie właściwie dosyć zobowiązujące i istotne zadania, prawda? Myśmy przecież prowadzili całe wrzesień jeleniogórski. Zaprogramowanie i przeprowadzenia tych wrześniu jeleniogórskim, to było wielkie święto naszej Kotliny. Było olbrzymia ilość, przepraszam, bo było to taka, nie chwalę się tak, nie chwalę nas wtedy, ale taka była prawda. Imprez było na setki.
Tak, i potem Towarzystwo Klubów Robotniczych i Chłopskich zastąpiło Jeleniogórskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, którego szefem był wówczas nieżyjący od krótkiego czasu, od dwóch chyba miesięcy, Rajmund Jachołkowski, były dyrektor PZU, a potem ty przyjąłeś stery tego towarzystwa.
To było inaczej, ale to mnie się wydaje, że nie w tym rzecz, bo myśmy się wszyscy naprawdę dobrze rozumieli. To nie było to, czy był Radomiński, czy był Socha, czy był Jachołkowski, czy była Kotlarska. To nieważne, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że jakoś myśmy tutaj widzieli ten cel tego działania i tą wspólność, powiedziałbym, odpowiedzialności za to, co robiliśmy. Może mogę nie pamiętać tych nazwisk, no, ale takie kluczowe nazwiska, jak tutaj ty wspominasz, pana dyrektora Rajmunda Jachołkowskiego, to był nie tylko działacz taki z krwi i kości, regionalista, jak to w tej chwili mówimy, no ale także finansista, bo to też na to trzeba było powiedzieć. On jako dyrektor oddziału PZU no miał tutaj w ręku, on łączył bardzo pięknie też tą ideę strażactwa. Przepraszam, że tak, nie wiem, czy dobrze mówię, tych drużyn.
Ochotniczych straży pożarnych.
Ochotniczych straży pożarnych, prawda? No może tak nawet powiedziałbym, bardzo się pasjonował tą strażą pożarną. Było to dla niego taką bardzo wielką frajdą, że to się tak tutaj w naszej tej Kotlinie dobrze rozwinęło. Gromu potem był taki tej straży pożarnych, prawda? On był co prawda też
był komendantem straży.
Także dziedzin było kilka, ale właściwie no nie chciałbym, żeby tutaj w tej naszej rozmowie skoncentrować się na jakimś jednym wątku, bo ja uważam, że naprawdę doskonale oddział PTTK-owski pracował, ten nasz, prawda? Bardzo ładne te rajdy ogólnopolskie. Bardzo trzeba pochwalić też Hufiec Harcerski. Też było dużo bardzo ładnych inicjatyw. Mieliśmy szczęście. Zebrało się tu bardzo dużo ludzi, którzy postawili sobie wysoko poprzeczkę i realizowali.
A powiedz, jak pamiętasz, Marku, TEKRIH był bardzo bogatą firmą. Tam przy każdym klubie odbywały
ja
się...
Wiem, o co ci chcę
tak, i chcę zapytać, kto ja to finansował? Tak.
Finansowało państwo, bo wtedy przedsiębiorstwa były państwowe. Jeżeli tak już chcemy na skróty pójść. Otóż rzeczywiście, podwaliną działalności tego stowarzyszenia była taka uchwała Rady Ministrów numer 100 chyba, dotycząca obowiązku partycypowania przedsiębiorstw w działalności, powiedziałbym, kulturalno-oświatowej pracowników. Także tworząc klub pracowniczy, ten zakład no, musiał jakieś tam pieniądze ułożyć, odpisy robić na ten temat. Nasza idea, no to właśnie no, nasza, no, no nasza jeleniogórska, tak, pod tym kątem mówiąc, polegała na tym, że skoncentrowaliśmy do jednego zadania powiedzmy kilka zakładów, prawda? I teraz mieliśmy na przykład klub Kwadrat, który koncentrował wszystkie spółdzielnie, prawda? I te spółdzielnie ułożyły na utrzymanie tego klubu Kwadrat. To oczywiście tam nie tylko spółdzielnie, ale w większości, bo to spółdzielcy się tak nazywało, prawda? Tak jak mówiliśmy o tym relaksie, to znowu był zakład energetyczny plus tam od rzeźni zaczynając przez kilka innych zakładów. Także udało się te pieniądze skumulować i zrobiło się wtedy możliwość zaprogramowania właściwych budżetów i później realizacji tych zadań.
A zatem były tam i spotkania z ciekawymi ludźmi, i z artystami, i tworzyły się nowe zespoły muzyczne, jak na przykład zespół Elektrony Romka Buczniewskiego w relaksie. Ale Marek, powiedz o tej...
Ale dlaczego ty mówisz tak? Przecież myśmy... Orkiestrę symfoniczną przecież stworzyli.
Tak
no przecież, no, no Stasek, no przecież ta orkiestra symfoniczna to jest nasza orkiestra. Myśmy stworzyli tę orkiestrę. Oczywiście, że Strahl, dyrektor szkoły muzycznej, a potem dyrektor filharmonii, dzięki swojej pasji i właściwym, tak powiem, talentom, prawda, stworzył tą orkiestrę symfoniczną z młodzieży. Później była naprawdę chlubą, do dzisiaj jest dobrą orkiestrą symfoniczną w takim małym mieście jak Jelenia Góra.
No, jeszcze może warto wspomnieć o teatrze Cypriana Rowida i spotkaniach teatralnych.
A, no
też...
to zupełnie nowa, słuchaj, wspaniała inicjatywa. Zjeżdżały się te teatry z całej Polski. Najlepsze spektakle przecież oglądaliśmy tutaj. No, no ale to trzeba powiedzieć. Alina Obiniakowa, prawda, no to ona tam też wysoko postawiła tą poprzeczkę. No, to była Jelenia Góra teatralna, tak.
Marku, a powiedz, co tak najlepiej wspominasz z trwałości, które urodziły się w, albo w Tekriku, albo jeszcze w JTSK, a kierujecie na giełdę staroci.
Jak mówimy o tej giełdzie staroci, i tak zawsze też tak mówię, giełdę staroci wymyślił Żyłowski.
Czesław Żyłowski, kierownik klubu Relax.
Tak. On wymyślił giełdę staroci. I nikt się nie spodziewał, że to się tak rozrośnie straszliwie. I ta giełda była źródłem finansowania wielu imprez na cały rok potem. Bo z wynajmu powierzchni, z tym jakichś tam opłat, jakichś tam targowych, jakby można było powiedzieć, stworzony był budżet, który potem zasilał potrzeby działalności przez cały rok. No i niestety był taki czas, gdzie to się wszystko przestało tak dobrze układać, gdzie ludzie, powiedziałbym tak, bardziej urzędniczo niż tak społecznie zaczęli podchodzić do różnych spraw tu u nas tego typu. No i decyzją arbitralną prezydenta miasta Jelenia Góra zabrano towarzystwu tę giełdę staroci. No i właściwie to, muszę powiedzieć zupełnie szczerze, był to koniec możliwości działania towarzystwa. Także grabarzem, że tak powiem, tego towarzystwa jest pan Kusiak, który taką decyzję podjął.
Zresztą również straciła swój charakter giełda staroci. Powiem, to co dzisiaj oglądamy na tych targach, to właśnie jest szwarc, mydło i powidło. Od sznurówek poprzez znaczki jakieś okolicznościowe. Absolutnie nie o to założycielom chodziło. I szkoda, że ta giełda straciła swój charakter. Ale przecież na miejsce Tekrichu powstało Jeleniogórskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne ze swoją strukturą wojewódzką, której byłeś członkiem, jak pamiętam. Byłeś zawsze członkiem Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, a potem to JTSK przemieniło się w upragnione Towarzystwo Karkonoskie, nawiązując do starych tradycji jeleniogórskich czy karkonoskich.
No Stasiu, no to przecież jak sobie tak gważymy tutaj, no to możemy powiedzieć naszym słuchaczom, jeżeli słuchają, że my obaj żeśmy stworzyli to
towarzystwo. To prawda.
Pamiętam, żeśmy nie tutaj się zastanawiali, co zrobić, żeby się odciąć od pewnych denerwujących, no powiedzmy, takich zaszłości. No i wtedy stworzyliśmy to towarzystwo, które teraz, to mi powiedzieć, bo ja już stareńki jestem, jak to mówi moja żona, i nie bardzo śledzę te inicjatywy i działania, ale idea jest słuszna. Nie wiem, czy oni sobie dadzą radę, bo opierali się na tym Związku Gmin Karkonoskich, prawda, który tam im dawał trochę, nie wiem, czy w tej chwili dalej to jest, czy już tego nie ma, no ale tak trochę przycichło o tej wiodącej roli tego towarzystwa. Chyba tak. Trochę
no niestety przycichło. Też ubolewam, chociaż dalej jestem członkiem tego Towarzystwa Karkonoskiego i Marek Socha jako senior również. No i teraz przyszedł czas, kiedy wybił ci już tam dzwonek. Przecież nie ostatni, bo się wspaniale trzymasz mimo swojego ósmego krzyżyka. Powiedz, jak dzisiaj z perspektywy twoich doświadczeń patrzysz na tę Jelenią Górę. Co właściwie różni ją od tamtych pięknych czasów, kiedy niosła cię tutaj młodość, miłość do pięknej żony Elżbiety, kiedy wreszcie łączyła cię też pasja do działania w różnych dziedzinach, od kajakarstwa na narciarstwie skończywszy.
Nie mogę się wstydzić Jeleniej Góry. Stasiu, no tam, gdzie my jesteśmy, Karkonoski Sejmik osób niepełnosprawnych, to też jest pieczątka Jeleniej Góry. Takich pieczątek Jeleniej Góry dalej jest dużo. Ja jestem absolutnym patriotą, przepraszam bardzo, i będę bronił tej Jeleniej Góry i tego, co się dzieje, do ostatniej kropli krwi. Naprawdę. I mi się wydaje, że to jest tak piękny region, tak cudowny region, takie miejsce, w którym chciałoby się żyć i umrzeć, jak to się mówi, prawda? Więc myślę, że jest też i dużo młodzieży, jest dużo ludzi, którzy są bardzo zaangażowani w tą Jelenią Górę. I tak jak czasami sobie tutaj, przepraszam, że wymienię takie jedno nazwisko, jak tak siadamy i gadamy na temat tutaj tego, co się dzieje z inicjatorem i twórcą takiego wspaniałego miejsca. To jest w Ścięgach na to miejsce i tam się jeździ na koniach.
Western City?
Tak. I to też jest taka charakterystyka. Nikt tego tu nie wymyślił. Pokaż mi gdzieś coś takiego, żeby stworzyć takie... jak tutaj zostało stworzone Western City. Przez dwoje osób, prawda, w sumie, prawda, no może więcej. Ale też, to też jest ten charakter, takie specjalne powietrze w Jeleniej Górze, które sprzyja takim wspaniałym inicjatywom. Więc też nie da się odebrać mi tej dumy z Jeleniej Góry, nie.
Proszę państwa, no tym pięknym akcentem lokalnego patriotyzmu, czyli budowania tożsamości, nasze spotkanie z Markiem Mnałęczem właśnie się kończy, ale ponieważ każdy z naszych rozmówców ma prawo wyboru jednej melodii, piosenki, utworu, który mu będziemy na antenie naszego radia dedykowali, przez to proszę cię, Marku, abyś powiedział, co chciałbyś usłyszeć.
Chciałbym usłyszeć Vivaldiego Cztery pory roku.
No, proszę państwa, życzenie naszego gościa staje się naszym rozkazem. Dziękuję państwu za rozmowę.
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?